Święty Ojciec Pio. Znak i wezwanie. Z ojcem Gracjanem Majką, kapucynem, rozmawia ksiądz infuat Ireneusz Skubiś. Ojciec pisał niedawno na łamach niedzieli o otwarciu grobu świętego ojca Pio. Wszyscy niezwykle czcimy tego świętego. Proszę powiedzieć, jak to było ze sprawą ekshumacji świętego stygmatyka? Odpowiedź. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku i został pochowany 26 września w San Giovanni Rotondo. Jego ciało złożono w krypcie w drewnianej trumnie, druga była metalowa, a trzecia cynkowa. W wieku trumny umieszczono szybę, żeby w razie potrzeby można było zobaczyć, jak wygląda ciało świętego. Od tego momentu nie badano jednak stanu grobu. Przeprowadzano tylko czynności niezbędne do beatyfikacji i kanonizacji ojca Pio. Gdy 6 stycznia tego roku arcybiskup Domenico D'Ambrosio, miejscowy ordynariusz, ogłosił, że otrzymał dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i zgodę odpowiednich władz na ekshumację ciała świętego ojca Pio, zdecydowano, że po ekshumacji nastąpi wystawienie ciała do publicznej czci w okresie od 24 kwietnia do 23 września. Trumnę ojca Pio wyjęto z grobu 28 lutego wieczorem, 2 marca późnym wieczorem po modlitwach i pracach przygotowawczych dokonano otwarcia trumny z ciałem świętego. Przepiłowano pieczęcie, które zabezpieczały dojście do trumny, zdjęto pierwsze wieko i przez szybę można było zobaczyć ojca Pio. Wiem, że ciało po 40 latach zachowało się w bardzo dobrym stanie i jako relikwia zostało poddane specjalnej konserwacji, żeby mogło służyć wielu ludziom jako znak i zarazem wezwanie. Dla mnie to wszystko wypadło dość niespodziewanie i szczególnie znacząco. Co roku bowiem w tym czasie, na przełomie kwietnia i maja, organizujemy pielgrzymkę do San Giovanni Rotondo. Ksiądz Skubiś pyta dalej. Ojciec jest kierownikiem grup modlitwy ojca Pio. Proszę przybliżyć ten temat czytelnikom niedzieli. Odpowiedź. Ogólnie mówi się, że ojciec Pio pozostawił dwa dzieła, które są charakterystyczne dla niego, tak powiedział kiedyś Jan Paweł II. Dom ulgi w cierpieniu, monumentalny szpital na ponad 1300 łóżek, stale się rozbudowujący, oraz centrum grup modlitwy ojca Pio, znajdujące się u podstaw tej budowli. Idea grup modlitewnych zrodziła się po apelu papieża Piusa XII w 1942 roku. Trwała wtedy straszliwa wojna i Ojciec Święty wzywał wszystkich do tworzenia wspólnot modlitewnych, aby ratować świat. A jeszcze później, kiedy skończyła się wojna, trzeba było zaczynać odbudowę od modlitwy, a nie od remontów materialnych, które są ważne, ale nie najważniejsze. Ojciec Pio odpowiedział bardzo konkretnie, właśnie tworzeniem grup modlitewnych. Chodziło o to, by wspólnie się modlić i medytować, gromadzić się w kościele na nabożeństwo, na mszę świętą, różaniec, na konferencję kapłana poświęconą modlitwie. W San Giovanni Rotondo sam ojciec Pio głosił krótkie konferencje, podawał wezwania i intencje do modlitwy. Nie zapisano wszystkich jego wypowiedzi, ale była to wyjątkowa sprawa. Jako datę utworzenia grup modlitwy uważa się 1947 rok. Powstał wtedy statut składający się z kilku wezwań do modlitwy ojca Pio i Ewangelii. Jezus mówi: módlcie się, nie ustawajcie w modlitwie. Po powstaniu statutu organizowano grupy według zamysłu ojca Pio. Każdej takiej grupie działającej za zgodą biskupa miejsca miał przewodniczyć kapłan jako kierownik duchowy. Były jednak przypadki, że niektórzy biskupi, między innymi we Włoszech, sprzeciwiali się tym grupom. Ojciec Pio nie chciał działać przeciwko biskupom i prosił, by w takich sytuacjach modlić się indywidualnie. Była to piękna postawa, wyrażająca pokorę i posłuszeństwo wobec władzy duchownej. Ojciec Pio zaznaczył też w statucie, żeby nie sprowadzać modlitwy tylko do odmawiania formułek czy sensacyjnego omawiania wydarzeń typu cud, objawienie, łaska, poczucie zapachu fiołków itd. I tak bardzo szybko zaczęły powstawać grupy modlitwy ojca Pio. Obecnie jest ich w kościele ponad 3000, najwięcej we Włoszech, a w Polsce około 200. 3 maja 1986 roku ówczesny sekretarz stanu kardynał Agostino Casaroli podpisał statut grup modlitwy ojca Pio, który dzisiaj obowiązuje wszystkich członków ruchu i w którym mówi się, że to ma być modlitwa z kościołem, w kościele i za Kościół i modlitwa wynagradzająca w duchu świętego Pawła. To szczególna idea ojca Pio, żeby, jak pisze święty Paweł w liście do Kolosan, dopełniać w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Następne pytanie. Jak na działania ojca Pio patrzyli papieże Pius XII, Jan XXIII i Paweł VI? Poświęciłem temu publikację, odpowiada ojciec Gracjan Majka, pod tytułem Święty Ojciec Pio, życie, charyzmat i postawa papieży od Benedykta XV do Jana Pawła II i aktualnie Benedykta XVI. Mamy jego ostatnie przemówienie z 2006 roku, kiedy to 14 października przyjął przedstawicieli grup modlitwy, około 30 tysięcy ludzi, na specjalnej audiencji. Co do papieża Piusa XII, był on bardzo życzliwie nastawiony. Gdy przedstawiciele Komitetu Budowy Ogromnego Szpitala przybyli do Rzymu, papież na specjalnej audiencji wyraził im wdzięczność i zachęcał, by dalej tworzyć dzieło, które jest opatrznościowe dla Włoch, leczyć całego człowieka. Bo dom ulgi w cierpieniu to zadanie jedyne w swoim rodzaju. Chodzi o to, by chory czuł się tam u siebie w domu, nie w szpitalu czy w hotelu i żeby był leczony pod każdym względem, to znaczy w odniesieniu do ducha i do ciała, żeby był leczony cały człowiek. Ojciec Święty Pius XII bardzo życzliwie odnosił się do tej inicjatywy świętego ojca Pio i udzielał mu specjalnego błogosławieństwa. Jak pamiętamy, z okazji rocznicy swoich święceń kapłańskich dał mu możliwość udzielenia błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym. Później papież prosił ojca Pio o modlitwę, gdy był ciężko chory w ostatnich tygodniach swojego życia. Ojciec Pio zapewniał, że wspólnoty będą się modlić za Ojca Świętego, a kiedy papież zmarł, według zapisu kronik tamtejszego klasztoru, ojciec Pio miał powiedzieć, że dane mu było zobaczyć, jak papież jest w chwale nieba. Jan XXIII generalnie bardzo pozytywnie był nastawiony do ojca Pio, ale docierały do niego złe informacje, stąd dość krytyczna była jego postawa. Ale tuż przed swoją śmiercią Jan XXIII, poznawszy całą prawdę, przyznał, że był źle poinformowany. Uznał świętość ojca Pio i polecał się jego modlitwie. Sam papież jako kardynał był w San Giovanni Rotondo, spotkał się z ojcem Pio, ale nie zachowały się notatki z tego spotkania. Wyznał tylko, że się tam modlił i skorzystał ze spowiedzi świętej u ojca Pio. Zachowała się jego znakomita wypowiedź z 1973 roku, kiedy to przyjął na audiencji zarząd generalny kapucynów po kapitule generalnej. Powiedział wtedy, że ojciec Pio zyskał wielką światową sławę, dlatego że się modlił i cierpiał. Wyrażał się o ojcu Pio z ogromnym uznaniem. Wiemy, że tuż przed śmiercią ojciec Pio skierował do papieża Pawła VI list, w którym wyrażał uznanie za to, że w encyklice Humanae Vitae broni podstawowych wartości, które dotyczą prawa Bożego i godności człowieka. A co wiemy na temat relacji ojca Pio z papieżem Polakiem Janem Pawłem II? To sprawa ogromnie szeroka. Jeszcze jako kapłan, w czasie swoich studiów w Rzymie, wybrał się z grupą polskich księży do San Giovanni Rotondo i spowiadał się u ojca Pio, a także rozmawiał z nim. Jednak o czym rozmawiali, nie wiadomo. Po zamachu na życie Jana Pawła II w 1981 roku media podały, że ojciec Pio miał mu przepowiedzieć papiestwo. Ale sam papież nigdy tego nie potwierdził. Wiadomo też, że kardynał Karol Wojtyła nawiedził grób ojca Pio w 1974 roku. Jan Paweł II, jako pierwszy papież w historii Kościoła, był w San Giovanni Rotondo, nawiedził grób ojca Pio, był w szpitalu, wygłosił kilka przemówień. Żył przesłaniem ojca Pio. Uważał go za postać niezwykle wymowną, aktualną na czasy przełomu tysiącleci. Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II, dane było beatyfikować i kanonizować ojca Pio. Ksiądz Ireneusz Skubiś mówi, z pewnością ma ojciec osobiste przeżycia związane z ojcem Pio. Decyzję o beatyfikacji ogłoszono na konsystorzu w 1998 roku przed Bożym Narodzeniem. Zapowiedziano, że odbędzie się ona w niedzielę 2 maja 1999 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. Dane mi było wtedy być w Wiecznym Mieście z ojcem Piotrem Andrukiewiczem z Radia Maryja i prowadzić transmisję radiową z kabiny w sali konsystorza nad frontonem bazyliki. Pierwsze, co rzucało się w oczy, to niesamowita rzesza ludzi, około 300 tysięcy zebranych w Rzymie, około 20 tysięcy w Pietrelcinie, niewielkiej miejscowości urodzenia ojca Pio, i około 50 tysięcy w San Giovanni Rotondo. Ci ludzie musieli wiedzieć, że muszą tam być. Panował ogromny entuzjazm. Przemówienia papieskie mówiły o życiu, duchowości i świętości ojca Pio. A potem była kanonizacja 16 czerwca 2002 roku na placu Świętego Piotra. Również wielkie tłumy. W historii Kościoła nie widziano takiej rzeszy wiernych na tym placu. I ostatnie zadane pytanie. Jaką duchowość daje dzisiaj Kościołowi święty ojciec Pio? Po pierwsze, to absolutne przylgnięcie do Chrystusa i pójście za Nim. Przylgnięcie do Chrystusa jako osoby przez przyjęcie nauki ewangelicznej i wierność życiowemu powołaniu. Ojciec Pio zawsze mówił: rób swoje, wypełniaj swoje obowiązki, ale nie zaniedbuj modlitwy. Nie możesz zaniedbywać modlitwy kosztem pracy, zarobku. W życiu duchowym ojciec Pio kładł nacisk na dwie cnoty. Pierwsza to pokora przed Bogiem i przed drugim człowiekiem, ale pokora, która jest podstawą służby wobec drugiego człowieka. Druga to miłość, która polega na poświęceniu i oddaniu. W dekrecie o heroiczności cnót ojca Pio jest widoczna postawa jego wielkodusznego oddania i wierność ślubom zakonnym. Skrupulatnie przestrzegał wszystkich wymogów, zwłaszcza, co mnie uderza osobiście, posłuszeństwa. Od tego wszystko się zaczyna. Jak grzech zaczął się od nieposłuszeństwa, tak wszystko zaczyna się od posłuszeństwa. Jezus był mu zawsze wzorem posłuszeństwa, aż do śmierci. Z miłości do Pana Boga, z naśladowania Chrystusa, zrodziły się dwa wielkie dzieła – duchowe, czyli grupy modlitwy, oraz materialne, czyli wielki szpital, dom ulgi w cierpieniu. Są to żywe ślady zmarłego 40 lat temu świętego ojca Pio.